Dobry wieczór. Przed mikrofonem Jolanta Drużyńska. Europa w ogniu największej wojny w historii wojowniczego ludzkiego rodzaju. Komu wypadła młodość na ten czas, tego on zabije lub ukształtuje raz na zawsze. Pisał we wprowadzeniu do serialu powstałego na podstawie jego najsłynniejszej książki Kolumbowie rocznik 20 Roman Bratny. Czy rzeczywiście ten czas ukształtował go raz na zawsze? O biografii pisarza Hamlet rozstrzelany rozmawiać będziemy z jej autorem Emilem Maratem w historycznej odsłonie Dobrych Książek. Zapraszam.
Dobre książki.
Życiowa droga rozpadnie mu się na parę części, z których każda może być zaprzeczeniem pozostałych, choć, jak będzie przekonywał, kolejne etapy wynikały z poprzednich, napędzane logiką dziejów, zdrowym rozsądkiem, wiernością sobie i nieopanowaną żądzą życia. Pisze w swojej najnowszej książce, biografii Romana Bratnego, zatytułowanej Bratny, Hamlet rozstrzelany, jej autor. Absolwent filozofii na Uniwersytecie Warszawskim, pisarz i dziennikarz Emil Marat. W studiu Polskiego Radia w Warszawie nasz gość, autor biografii Emil Marat. Witam serdecznie. Dobry wieczór.
Dobry wieczór.
Hamlet rozstrzelany to w pewnym sensie kontynuacja albo zamknięcie czy domknięcie trylogii związanej z Kolumbami Made in Poland, napisana wspólnie z Michałem Wójcikiem, opowieść o Stanisławie Likierniku, żołnierzu Kedywu, Nagroda Historyczna Polityki i Sen Kolumba, rzecz o Krzysztofie Sobieszczańskim, nominacja do Nagrody Literackiej Nike. Obie postaci są pierwowzorami powieściowego żołnierza AK o pseudonimie Kolumb, postaci wykreowanej przez Romana Bratnego, postaci, która stała się symbolem tamtego pokolenia urodzonych na początku lat 20. XX wieku. Więc ta trylogia pana odwołuje się do kreacji literackiej tak naprawdę Bratnego, choć przecież wszystkie te postaci są jak najbardziej realne, przywoływane. Można powiedzieć, że wszystko ich różni. Co ich łączy? Łączy ich właśnie to uczestnictwo w największej walce w historii wojowniczego ludzkiego rodzaju. Więc zacznijmy od tej motywacji, od tej trylogii pana.
Większość rzeczy w życiu była to kwestia przypadku tak naprawdę. Ja przypadkowo przez jakiś splot rodzinnych okoliczności poznałem Stanisława Likiernika, nie wiedząc o nim nic i dopiero któregoś dnia, gdzieś pod koniec lat 90. zastawszy go w domu, bo to był przyjaciel mojego teścia, poznałem jego historię, czy dowiedziałem się, mój Boże, to jest właśnie pierwowzór Kolumba, więc najpierw był Stanisław Likiernik, potem przyszła taka koncepcja, by z nim porozmawiać dłużej, bo on opowiedział o swoim życiu, bo to życie wykraczało absolutnie ponad te losy opisane przez Bratnego i tak powstała książka Wywiad rzeka ze Stanisławem Likiernikiem, pierwowzorem Kolumba w pierwszych dwóch tomach powieści Romana Bratnego. Tutaj te zdarzenia, które opisuje Bratny i których pewnego rodzaju łącznikiem jest postać Kolumba, choć zaznaczę, że nie jest to postać najważniejsza w książce, bo najważniejszy jest narrator Jerzy, czyli alter ego Romana Bratnego, ale Kolumb, wiadomo, postać prawie tytułowa, jest tam istotny i te wszystkie zdarzenia, które w pierwszych dwóch tomach Kolumbów są opisane, one właściwie dotyczą tego oddziału Kedywu, w którym służył Stanisław Likiernik, pseudonim Stach, lub Machabeusz, dokładnie tak jak w powieści. A w trzecim tomie pierwowzorem Kolumba jest Krzysztof Sobieszczański. Łączy go ze Stanisławem Likiernikiem nie tylko to, że to złe określenie brał udział w wojnie. Nie, oni przyjaźnili się, znali się i służyli w tym samym oddziale w Kedywie, w żoliborskiej grupie Kedywu AK, warszawskiego Kedywu, Kolegium A, dowodzonego przez Andrzeja, czyli przez Józefa Rybickiego, świetlaną postać również z czasów powojennych, współzałożyciela Komitetu Obrony Robotników, wielkiego, wspaniałego nauczyciela, człowieka, który tak skupił wokół siebie bardzo nieszablonowych żołnierzy w czasie okupacji, który traktował ich zupełnie, można powiedzieć, po ojcowsku, był nieszablonową postacią naprawdę. Więc tych dwóch młodych, stosunkowo młodych ludzi znało się w czasie okupacji bardzo dobrze. Krzysztof Sobieszczański był nieco starszy od Stanisława Likiernika, bo urodził się w roku 1916. więc już miał troszeczkę przewagę nad tymi chłopakami w tym wieku, kiedy ma się 20 lat, no to te 4-5 lat różnicy to jednak się trochę liczy. I z tych dwóch postaci, no niejako skonstruował czy zmodelował bratny postać Kolumba. Przy czym w trzecim tomie to jest tylko Krzysztof, a w tych pierwszych dwóch tomach Kolumbów, czyli Śmierć po raz pierwszy, Śmierć po raz drugi, oceniałbym to oczywiście przybliżenie takie na 80% z postaci Kolumba to Stach Likiernik, 20% to Krzysztof Sobieszczański. Te proporcje w ostatnim tomie się odwracają.
No i jakby konsekwencją tych dwóch pierwszych książek było przywołanie postaci samego autora Kolumbów, czyli Romana Bratnego, Romana Mularczyka, bo tak naprawdę się nazywał.
No tak, to był taki efekt niejako, powiedziałbym, no troszkę mechaniczny. Ja chciałem wnikliwie przeczytać kilka razy Kolumbów. Rozszyfrowywałem te postaci, z których wszystkie, dosłownie wszystkie postaci w Kolumbach mają swoje pierwowzory. Wiele osób, również w tym Stanisław Likiernik, z którym właśnie miałem przyjemność i zaszczyt kilka dobrych lat się znać i mieszkać dobrych kilkanaście miesięcy u niego w Paryżu. Wszystkie te osoby postrzegały, które przeżyły wojnę i które odnajdywały się na kartach Kolumbów, postrzegały tę książkę tak naprawdę jako reportaż. I bez względu na to, że w latach PRL-u później postrzegano, czy dostrzegano, co jest prawdą, pewien bagaż taki propagandowy tej książki, zwłaszcza trzeciego tomu, to jednak paradoksalnie ten bagaż nie był fałszywy. Znaczy to ja słyszałem od tych ludzi, że oprócz tego, że zostały bardzo wiernie zobrazowane wydarzenia z podziemia, z konspiracji i później z powstania warszawskiego, to również te sprawy powojenne, jak się okazywało z biegiem czasu, coraz wyraźniej. One były przedstawione przez Bratnego dość rzetelnie, prawdziwie, choć oczywiście no, na pewno akcenty również były gdzieniegdzie przesadzone na stronę takiej zgodności z narracją obowiązującą. Więc ten Bratny wyłaniał się zza pleców swoich bohaterów. To było dla mnie ciekawe, po pierwsze, skąd on brał tę wiedzę. Tutaj odsyłam do książki, bo dekoduje również źródła Bratnego i do Kolumbów, i do również jego innych książek, bo one, wszystkie jego książki tak naprawdę jakoś do wojny się odnosiły, bez względu na to, czego dotyczyły, czy współczesności lat 60., 70., a nawet 80. Była to literatura nierówna, raz lepsza, raz gorsza. I to odkodowywanie, skąd on to wszystko brał, ale również jak wpisywał siebie w swoją twórczość, to było inspirujące i jednocześnie intrygujące. I ja chciałem przyjrzeć się Bratnemu jako postaci, takiej postaci, która sama z siebie poniekąd zrobiła bohatera własnej twórczości, co się zdarza pisarzom, ale tutaj u Bratnego było to w pewnym sensie jak gdyby obsesyjne. Można powiedzieć, że po jakimś czasie można było się zgubić, gdzie jest ten prawdziwy Bratny, czy w książkach, czy w tym, co na zewnątrz książek, poza książkami, w tym wizerunku, który do naszych czasów dotarł, no, można powiedzieć, co najmniej skomplikowany i niejednoznaczny.
No tak, można powiedzieć, że prawdziwy Bratny to i ten z książek, i ten z realnego życia. A że to czasami nie jest ze sobą spójne, no to już inna para kaloszy. Ale jak tak pan powiedział, że Bratny oczywiście w większości swoich książek odwołuje się do czasów wojny, no to pan również, bo pozostałe książki, których tutaj tytułów nie przywołałam, również odnoszą się do tamtych czasów, i Ptaki drapieżne. To rozmowa z jednym z ostatnich żyjących likwidatorów Armii Krajowej, Lucjanem Sępem-Wiśniewskim, Studnie Norymbergi, czyli Rzecz o Wileńskim Żydach, no i o ich zagładzie oczywiście w czasie wojny, a potem o tym, co zamierzali zrobić ci, którzy przeżyli. No i wreszcie Wojna nadejdzie jutro. To książka napisana również z Wójcikiem. Rozmowa ze Stanisławem Aronsonem, pseudonim Rysiek, to też żołnierz AK i żołnierz Kedywu. To tak na marginesie, ale teraz już wracamy do Bratnego. Tam było wszystko, także płonące getto. Ruszył za nią z przejmującą nadzieją, że wreszcie ją zobaczy, i raptem potknął się o rozłożoną na ziemi walizkę. Leżała w niej książka Rozstrzelanie Hamleta. To jeden z fragmentów, czy ostatnich fragmentów ostatniej książki Romana Bratnego, powieści ostatniej, Romana Bratnego, Anioł w butach z ostrogami. To także jeden z ostatnich fragmentów pana książki, biografii Bratnego. Ten tytuł pojawia się w pisarstwie Bratnego nie po raz pierwszy. Pojawia się w Kolumbach, w powieści, ale pojawia się także w czasie realnym, jeszcze podczas wojny, prawda? Więc nawiążę nawiążmy teraz do tytułu. Hamlet rozstrzelany, to ważne, bo pan do tego Hamleta rozstrzelanego, czy do rozstrzelania właściwie Hamleta, czyli do tego tytułu, któremu tym opowiadaniom, czy tekstom nadał Roman Bratny, wraca wielokrotnie, wraca kilka razy w swojej książce.
Ja potraktowałem ten esej, rozstrzelanie Hamleta, jako pewną klamrę. Fragment końcowy, który pani przytoczyła, klamruje tak naprawdę nie tylko twórczość Bratnego, bo jest to rzeczywiście fragment z ostatniej jego powieści, takiej wielkiej sagi rodzinnej, mającej lepsze i gorsze fragmenty, ale bardzo potężnej, a mało znanej, zatytułowanej Anioł w butach z ostrogami. I to była ostatnia książka Bratnego, w której on dokonuje pewnego rozliczenia i w której pojawia się właśnie ten esej Rozstrzelanie Hamleta, który jest tak naprawdę pewnego rodzaju młodzieńczym credo Bratnego, więc on pod koniec życia, 80-letni, wracał do tego, co stworzył jako 20-latek i rozliczał się ze swoją twórczością, swoim życiem, ponieważ to credo, ten manifest towarzyszył mu całe życie, zmieniał troszeczkę swoje sensy, ale w generaliach był konsekwentny i zaraz kilka słów o nim powiem. Natomiast ta klamra sama w sobie polega na tym, że on, nie uprzedzając może, tutaj zostawiając to czytelnikowi, bo to wydaje mi się jest dość efektowne w książce Bratnego i ja to przywołuję, więc może by nie palić tej klamry, ale powiem, że Bratny liczył się pod koniec życia z pewnego rodzaju porażką i bardzo malowniczo, że tak powiem, zobrazował tę porażkę. Natomiast sam esej Rozstrzelanie Hamleta, to był jego młodzieńczy esej, którego fragmenty po raz pierwszy zostały opublikowane w piśmie Dźwiga, w podziemnym piśmie wydawanym w 1944 roku, na przełomie zaczęło się ukazywać 1943 i 1944 roku. To było pismo takie kulturalno-literackie, gdzieś stojące obok Sztuki i Narodu, Konfederacji Narodu, wydawanej przez Gajcego, Stroińskiego i Trzebińskiego. Wtedy w ogóle to jest charakterystyczne, ja w książce sporo o tym piszę, jak ci młodzi ludzie, żołnierze, nie tylko bynajmniej z Warszawy, oni wierzyli, że literatura, poezja, że to wszystko stoi u podstaw pewnego nowego świata, który wyłoni się po wojnie. I ci młodzi ludzie ze skrzydeł lewicowych, z Płomieni, czyli tutaj gdzieś okolice Krzysztofa Baczyńskiego i pani Pochowskiej, ale również ci tacy bardziej prawicowcy, którzy byli na tyle młodzi, że ta ich prawicowość była, można powiedzieć, taka zupełnie na szczęście pozbawiona jakichś takich stricte faszyzujących zębów z lat 30., z końcówki lat 30. I oni wszyscy wierzyli, że świat, który wyłoni się po wojnie, będzie zupełnie inny, będzie sprawiedliwy, nowy, uczciwy, gdzie ludzie będą inaczej się zupełnie traktować, ale by dojść do tego świata, należy porzucić pewne takie rozterki, czy tutaj właśnie można określić tego hamletyzowanie. I Bratny w tym swoim eseju, który opublikował całkiem serio, i to nie była konstrukcja literacka, w piśmie Dźwigary, czyli programowym piśmie, którego redaktorem naczelnym był i w którym publikował bardzo wiele rzeczy i tam w ogóle stworzyła się pewna grupa poetycko-literacka wokół tych Dźwigarów, związanych skądinąd z pismem, czy wydawanych, bo ten związek był dość luźny, jeżeli chodzi o ideologię, ale wydawanych przez taki ruch dość dziwnej proweniencji Miecz i Pług. On opublikował ten manifest, którego założenia polegało na tym, że należy porzucić rozterki takie inteligenckie i że tak, w tę stronę, czy w drugą stronę, porzucić to wszystko, skończyć z hamletyzowaniem, rozstrzelać Hamleta w sobie, czyli rozstrzelać te wątpliwości i przejść do przodu w stronę takiej jednoznacznie innej niż przed wojną uczciwej Polski. Tak bardzo mówię z grubsza, bo to miało swoje niuanse i było bardziej pokręcone. Pierwsze wydanie tego eseju to był 1943 rok. Potem po Powstaniu Warszawskim, o którym z pewnością jeszcze coś powiemy, ale po Powstaniu Warszawskim Bratny trafia do obozów, najpierw w Błanginowicach, Lambsdorff, później do Sandbostel i pisze tam rozwiniętą wersję tego eseju, Rozstrzelanie Hamleta. Robi z tego eseju fragment swojej książki, którą zaczyna w obozie na obozowej Pryczy pisać jakimś ogryskiem ołówka, książki pod tytułem Nędza Polska. I to jest taka cała ideologia przedstawiona, która bratnemu chodzi po głowie. Później on oczywiście, jako że, tak jak wspominałem, Kolumbowie są de facto dokumentem, on przypisuje tworzenie tego eseju, rozstrzelanie Hamleta głównemu bohaterowi, czyli Jerzemu, głównemu bohaterowi Kolumbów, swojemu alter ego. W Kolumbach ten esej się pojawia jako twórczość, czy jako dzieło bohatera. I wraca później, po 40 latach prawie, wraca w tej ostatniej książce bratnego. Wraca jako pewien, właśnie żeby nie zdradzić, no, jako pewien wyraz porażki ideologicznej autora, czyli bratnego, czy tego narratora z kolei książki Anioł w butach z ostrogami, również alterego bratnego. Oczywiście więc stąd ten tytuł. Ja stawiam w książce tezę, że bratnemu oczywiście nie udało się tego Hamleta rozstrzelać, czyli nie udało mu się pozbyć wątpliwości co do słuszności życiowych wyborów. I tak jak parł przez cały okres PRL-u do przodu, zapracowawszy na nie najlepszy swój wizerunek, tak pod koniec życia zdawał się być świadom porażki i tego, że właśnie, że te wątpliwości zawsze muszą człowiekowi towarzyszyć, że nigdy nie jest tak, że człowiek może w sposób fanatyczny i taki pewny, stuprocentowy przyjąć jakieś założenia. Oczywiście oprócz kanonu moralnego to jest co innego, ale takie założenia ideologiczno-światopoglądowe nigdy nie są na 100% pewne i wszyscy, którzy przyjmują tak na twardo pewne założenia swojego światopoglądu i wydaje im się, że wiedzą wszystko lepiej od innych i tak dalej, najczęściej się mylą i on ten błąd popełnił i do tego się w ostatniej książce przyznał.
No to teraz spoglądnijmy też na pewne wątki, które pan porusza w swojej książce. No bo bratny jawi się w pana biografii nie tylko poprzez ten tytuł odwołujący do Hamleta, właśnie jako postać szekspirowska. Tragiczna postać szekspirowska, zresztą pan też o tym pisze. Można powiedzieć, że to taka postać, która rozpięta jest, mówiąc właściwie umownie, między Kolumbami a Rokiem w trumnie. To też tytuł jednej z jego powieści, czyli między właściwie najważniejszą książką o polskiej konspiracji czasu wojny, powstania i tuszpowojennych losach tych roczników 20. Książkę wpisującą się w poezję i prozę, będącymi najlepszymi, jak uważał profesor Jan Błoński, zapisem napięć moralnych w czasie okupacji, a książką, która przedstawiała społeczeństwo polskie roku 1980 jako bezrozumne kłębowisko istot zmierzających w stronę politycznej katastrofy, powieścią wredną i głupią, jak napisali o niej w Literaturze Polskiej 1976-98 Przemysław Czapliński i Piotr Śliwiński. Więc to rozpięcie między to, co pan mówi, no nie da się przewidzieć wszystkiego i jak to nasze postrzeganie świata, wierność pewnym ideałom będzie przebiegała przez nasze całe życie, prawda? Ale żeby o tym opowiedzieć, jak to przebiegało u bratnego, no to trzeba chociaż troszeczkę sięgnąć jednak do tej jego biografii, rozpiętej, jak mówię, między umownie Kolumbami, czyli okresem wojny, a tym Rokiem w trumnie, powieścią wydaną w stanie wojennym.
W 83 roku, tak.
No pod koniec stanu wojennego.
No to jest właśnie to rozpięcie, o którym pani mówi, i takie pewna konsternacja, prawda, związana z zapoznawaniem się z życiorysem tego człowieka, jest jakimś, można powiedzieć, korzeniem tej historii, którą staram się w książce opowiedzieć i tego człowieka zrozumieć, choć oczywiście nigdy nie jest to stuprocentowo możliwe. Najprościej można tłumaczyć Rok w trumnie, czyli książkę, poprzez którą, czy za sprawą której bratny stał się podmiotem pewnej anatemy i niechęci nie tylko środowiska literackiego, ale stał się taką symboliczną postacią, jakimś wzorcem artysty czy twórcy, który ulega władzy, jest nastawiony bardzo tak serwilistycznie i w dodatku jeszcze nie dostrzega tego, że inni mogą bezinteresownie walczyć o wolność czy o swobody obywatelskie. Wszystko to zanurzone również w tej książce w takim sosie, można powiedzieć, obyczajowo nieprzyzwoitym, troszeczkę takim lepkim. To wszystko sprawiło, że naprawdę bratny stał się symbolem wręcz takiego twórcy, no, o którym którym nawet rozmowy były czymś źle widzianym w salonach, tak? I to jest zrozumiałe, bo naprawdę ta książka Rok w trumnie, ona bardzo taki perfidny i brzydki sposób przedstawia po prostu ludzi opozycji z przełomu lat 70. i 80. Bratny, można powiedzieć, miał pewnego rodzaju obsesję na punkcie Komitetu Obrony Robotników, ale tak jak zacząłem ten akapit, zupełnie upraszczając i mówiąc w sposób nieco taki bezpośredni, on twierdził, że każdy bunt społeczny po 45 roku, czy tak naprawdę po 44 roku, czyli po tym strasznym wydarzeniu, jakim w jego oczach, i nie tylko w jego oczach, bo to chyba jest tutaj obiektywna prawda, było powstanie warszawskie, każdy bunt społeczny i każde zderzenie władzy ze społeczeństwem będzie krwawą jatką. I on, powołując się na to, co widział w powstaniu, a naprawdę napatrzył się na rzeczy straszne, i to Kolumbowie są tego wyrazem, ten drugi tom i powstańczy tom przecież opisuje rzeczy straszne, i również ludność cywilna, to było niezauważane w książce Bratnego, ale również jest przedstawiony wielki dramat ludności cywilnej, te 200 tysięcy ofiar, nie tylko żołnierze, których 10-krotnie mniej zginęło w powstaniu. To wszystko skłaniało go do przekonania, że no właśnie każdy bunt będzie czymś, co może zaowocować nieszczęściem, i Rok w trumnie teoretycznie był wyrazem właśnie takiego przeświadczenia, i on dlatego tak, można powiedzieć, intelektualnie znęcał się nad opozycją, czy przedstawiał ją w taki sposób, by odwieść wszystkich innych od możliwości, czy od chęci buntowania się przeciwko władzy, za którą stała wielka potęga ze wschodu, tak to określał. Więc wierzył, zdawał się wierzyć, i pisze o tym w książce, znaczy ja w mojej książce. Przytaczam te jego opinie, które oczywiście, z którymi można dyskutować i zastanawiać się, co było efektem serwilizmu, a co było efektem prawdziwych przekonań uczciwych. No ale on cały czas twierdził, że istotnie, jeżeli tutaj Solidarność i opozycja będą twardo nastawać na ten porządek ustrojowy przełomu lat 70. i 80., będą sprzeciwiały się władzy, to nastąpi coś strasznego, a Polska już tego wówczas nie przetrwa, tylko prawdopodobnie stanie się kolejną republiką Związku Radzieckiego. Można w skrócie powiedzieć, że w jego przeświadczeniu, no, Polska, ale jaka? Tak jak pytał Broniewski, musi być taka, jaka jest, byle tylko była. To było przeświadczenie Bratnego. W Roku w trumnie no przesadzał, portretując młodych i starszych opozycjonistów. To zdecydowanie tutaj przekroczył pewne zasady przyzwoitości, można powiedzieć.
Ale w swojej książce, w biografii Bratnego, przytacza pan opinię Hugo Badera, znakomitego reportażysty, który po latach o tej powieści napisze tak. To znakomicie napisana przez byłego żołnierza AK książka wali w święty mit Solidarności, z którą przecież niemal wszyscy Polacy wiążą wtedy wielkie nadzieje, za którą Hołuszko, Zalewski i inni gniją w kryminale, a u miłego komunistycznej władzy pisarza babcia klozetowa podsumowuje ten mit słowami, że jak Solidarność zwycięży, to ludzie przestaną srać na deskę.
No tak, no to ja staram się być autorem obiektywnym i przedstawiać różne punkty widzenia. Oczywiście to jest fragment książki Jacka Hugo Badera Skucha o pewnym etosie solidarnościowym, z którego on wyrastał, i to jest bardzo interesująca książka. Natomiast ja nie zaprzeczam, że literacko Rok w trumnie może być dzisiaj oceniany zupełnie inaczej niż te lata temu. To nie ma wątpliwości. Sam koncept narracyjny, bo narratorem jest tam wychodzący z więzienia człowiek, czyli jak gdyby taki pasażer z zewnątrz przyglądający się karnawałowi Solidarności, to jest skonstruowane dość ciekawie, choć oczywiście no nie zgadzałbym się, że ta książka mówiła jakąś wielką prawdę. Nie, to tutaj też Jackowi Hugo Baderowi nie o to chodziło. To wydaje się, że po prostu, że inaczej dzisiaj patrzymy na to, co było, wiedząc, że etos Solidarności troszeczkę spróchniał i zmienił się w coś zgoła innego. Natomiast nic nie zmieni faktu, że w roku 80 i 81, sierpień 80 roku, to był czas, no gwiezdny czas w historii Polski, i tutaj do Bratnego absolutnie można mieć pretensje, że on tego nie dostrzegał i że odmawiał ludziom możliwości sprzeciwu wobec zła. Inaczej zupełnie, bo nie odmawiał tego sobie samemu i w życiu dojrzałym, no bo uważał, że walczy ze złem, czyli z tą próbą buntu, no ale przede wszystkim nie odmawiał tej możliwości czy tych zasług swoim rówieśnikom i sobie samemu z czasów Powstania Warszawskiego. Więc tutaj ja podchodzę do tego, staram się to przedstawiać czytelnikom w miarę obiektywnie i oczywiście tak, no to jest wielka dyskusja i też sporo miejsca temu poświęcam, jak odbierać ten rok w trumnie, który przekreślił, można powiedzieć, życiorys Bratnego jako pisarza już tak zupełnie, całkowicie, jak można odbierać dzisiaj. W moim przeświadczeniu na pewno rok w trumnie i ta książka, która przyniosła Bratnemu całkowitą anatemę, nie powinna przekreślać ani Kolumbów jako dzieła mówiącego coś o wojnie i o czasie, w którym została stworzona, czyli o latach 50., o czasie odwilży, jak również pozostałej twórczości Bratnego, bardzo niejednorodnej, bardzo obfitej, to jest kilkadziesiąt książek, niektóre są fatalne, nie ma co ukrywać, straszne, bo pisane na gorąco, na szybko, on starał się być publicystą, nadrabiać czas, jak gdyby gonić za aktualnością, więc tutaj takie publicystyczne nuty bardzo rzadko sprzyjają literaturze, więc to bywa, że pisał książki okropne i ja wymieniam je wszystkie w książce, opisuję, ale proszę się nie martwić, to mam nadzieję, że nie w sposób taki, który by znudził czytelnika. Natomiast są też rzeczy dobre, o których zapominać nie można, oprócz tego, że jego tuż powojenne wiersze, bo nie zaczęliśmy od tego, że Bratny był poetą w czasie wojny i po wojnie tuż, i on się widział jako poeta, on tutaj grał w jednej lidze, może nie jeżeli chodzi o talent, no ale na pewno takiej lidze wydawniczej grał razem ze Stroińskim czy Gajcym, więc jego i powojenne wiersze są naprawdę niektóre bardzo takie robiące wrażenie. Potem opowiadania. Zdarzało mu się napisać naprawdę opowiadania, jedno czy drugie. Tutaj jest opowiadaniem Naganiacz na czele, któremu poświęcam więcej miejsca w książce. No wybitne, które mogą stać obok opowiadań Borowskiego czy nawet starszego Andrzejewskiego. Potem zdarzało mu się również pisać takie fragmenty książek, które robiły wrażenie nawet w latach 70. Więc tutaj ta twórczość nie powinna być skreślana przez te Volte, no tak naprawdę nie Volte, tylko Bratnemu się wydawało, że jest konsekwentny, no ale przez to, co robił w latach 70. i 80. I przede wszystkim jeszcze jeden fakt, taki już można powiedzieć z naszej epoki, bo to, że Kolumbowie są ważni, można uzasadniać, oni zmienili sposób patrzenia na Powstanie Warszawskie, byli naprawdę ważną książką, ale jeszcze jedno. Bratny w czasach PRL-u sprzedał najwięcej egzemplarzy książek ze wszystkich pisarzy. Można oczywiście tutaj szybko powiedzieć, ale przecież ta cała twórczość literacka w PRL-u była reglamentowana. Nie można było wydawać wszystkiego i to jest jasne. Pewnie gdyby książki Miłosza były wydawane w PRL-u, osiągnęłyby dużo większe nakłady niż Bratnego i nie mam tutaj żadnych wątpliwości. No ale tak się złożyło, takie były te realia, że to Bratny wpływał na osobowości młodych ludzi, którzy te książki czytali. Że to Bratny sprzedawał te setki tysięcy egzemplarzy swoich książek, że to Bratny pisał scenariusze do filmów, że to na podstawie Kolumbów były sztuki teatralne i później w 70 roku ten wielki, wspaniały serial Janusza Morgensterna. Więc nie da się, myśląc o literaturze czasu PRL-u i o kształtowaniu gustów, osobowości, wpływu literatury na życie, nie tylko inteligencji, omijać postaci Bratnego, cokolwiek by myśleć o tym, co on wyprawiał w latach 80. i cokolwiek by myśleć o tym roku w trumnie, czy dostrzegając walory literackie tej książki, tak jak Jacek Hugo Bader, czy widząc jednak pewne sprzeniewierzenie się no, podstawowemu kodeksowi moralnemu, tak jak ja to chyba jednak bardziej postrzegam, choć oczywiście ostrzegam w książce, nie przedstawiam tego w taki bezpośredni sposób, zostawiając oceny czytelnikowi.
I bardzo dobrze, niech każdy sobie sam wyrobi, a najlepiej jak sięgnie po twórczość, czy do książek Romana Bratnego, bo jak pan powiedział, napisał ich sporo. No zresztą ta liczba tych tytułów, zarówno poezji, dramatów, zbiorów opowiadań, powieści, w końcu też pojawiły się wspomnienia jego, pamiętnik moich książek, prawda, w dwóch tomach wydane, więc jest rzeczywiście ta spuścizna ogromna, ale myślę, że tak w świadomości powszechnej jednak Bratny pozostanie jako autor, no niezapomniany dzieła i dzieła, które niewątpliwie wpłynęło na wyobraźnię i ludzkie postawy, czyli oczywiście Kolumbowie, rocznik 20. No przecież dziś tak się mówi o tych ludziach, o tamtym pokoleniu, o tym pokoleniu ludzi urodzonych w 920, 21, 22, 23. Mówi się o właśnie o Kolumbach, rocznik 20. To takie zdanie charakteryzujące tamte pokolenie. Ale pan tutaj przywołał między innymi, że niektóre jego opowiadania Bratnego są tak znakomite jak opowiadania Borowskiego czy starszego Andrzejewskiego. Tak. Myślę, że ta postać Borowskiego jest tutaj też ważna, może na moment ją przywołajmy. Tadeusz Różewicz po wojnie napisał taki wiersz Ocalony, prawda? Gdzie on się tam zaczyna, ocalałem prowadzony na rzeź. Tadeusz Borowski, można powiedzieć, no nie został ocalony, nie ocalał. On nie mógłby chyba podpisać się, bo wiemy, że popełnił samobójstwo, nie mógłby się podpisać pod tym zdaniem ocalałem prowadzony na rzeź. Prędzej oczywiście Roman Bratny, ale jest jakieś pewne podobieństwo między Borowskim a Bratnym. Oczywiście no. Borowski nie bierze udziału w powstaniu, prawda, bo jest aresztowany, przebywa w Auschwitz, potem w innych obozach, ale jest takie podobieństwo po wojnie. Obydwaj wracają do Polski, obydwaj włączają się w ten nurt budowania komunizmu w Polsce, w ten nurt oficjalny. Jak gdyby zaprzeczają też po części tej twórczości, która objawiła się już w latach 40. Zarówno Borowski, który potem odżegna się nie tylko od swojej poezji, ale prędzej od tej prozy, od opowiadań, które napisał po przeżyciach obozowych. Podobnie Bratny. Bardzo podobne to jest.
To jest dobra uwaga, bardzo celna, choć oczywiście można dyskutować tutaj, że i to jest jednak dostrzegalne, że Borowski dysponował jednak chyba większym talentem niż Roman Bratny, jeżeli chodzi o literaturę czy pisarstwo samo w sobie, a nie działalność. Pani mówi o nurcie. No nurt nawet w sensie dosłownym, oni prowadzili pismo razem o takim tytule, przyjaźnił się Bratny z Borowskim, choć oczywiście na początku też przywołuje wspomnienia, czyli listy Tadeusza Borowskiego. On trochę Bratnego lekceważył, ale potem losy ich połączyły i gdzieś tam wydaje się, że mimo tego początkowego lekceważenia Borowski lubił Bratnego, no, dostrzegał w nim pewne pokrewieństwo. Bratny to samo. Po śmierci Borowskiego napisał taki bardzo socrealizujący wiersz, nie najlepszy, ale też z kolei Borowski pisał opowiadanie, czy nawet niejedno, w którym postać Bratnego została ukryta. Więc tutaj tak, no, można taką paralelę absolutnie wyciągać czy tworzyć, że oni właściwie obaj nie ocaleli, ponieważ Borowski, no wiadomo, ten dramat i jego życie, i jego rozczarowanie, zdaje się, początkowo no, wielki entuzjazm, a potem jakieś złamanie i dostrzeżenie tego, co się dzieje. No tak byśmy najprościej interpretowali jego śmierć. Natomiast Bratny, pewne zaprzeczenie samemu sobie i być może też tutaj możemy mówić o tym, że on nie ocalał. Na pewno widać to z perspektywy i tutaj robimy klamrę i znowu wracam do tej ostatniej książki Romana Bratnego, czyli Anioła w butach z ostrogami. On pod koniec życia wydawał się zdawać sobie z tego sprawę, że cały ten podkład ideologiczny, którego zdawał się trzymać przez całe życie, okazał się gdzieś tam w jakichś założeniach fałszywy, została z niego garść popiołu. I tutaj na tym poziomie to porównanie tych losów może być podobne. Zresztą nie tylko z Borowskim, oczywiście już zupełnie inna liga literacka, czyli Tadeusz Różewicz, to zupełnie, mówię, no, poeta chyba największy, jeżeli no, z trzech największych polskich poetów XX wieku, w moim przeświadczeniu absolutnie na pewno, obok Herberta i Miłosza, to też te losy były jakoś współbieżne. To oprócz tego, że się przyjaźnił i kolegował z Bratnym i tworzyli razem taką pewną, można powiedzieć, grupę wspierającą się nawzajem. Tam jeszcze obok był Witold Zalewski i Zbigniew Stolarek. Witold Zalewski prozaik, Zbigniew Stolarek poeta i redaktor i przyjaciel z czasów okupacji Bratnego. Oni tworzyli taką wspierającą się grupę, no ale w każdym razie to Różewicz powiedział, przecież nigdy nie byliśmy młodzi. I pisał o tym, że on nie dowierza Bratnemu, który zdaje się no, wierzyć w swoją siłę, w taką élan vital, że on po wojnie odżywa, będzie działał i tak dalej. A Różewicz, poeta bardzo przenikliwy, patrzył na tych swoich przyjaciół z Bratnym na czele i on twierdził, a wydaje wam się, że jesteście teraz po wojnie młodzi, wy tak naprawdę jesteście tak pokiereszowani przez tę wojnę, tak, że nie jesteście młodzi i nigdy młodzi nie byliście, już młodzi nie będziecie, coś przepadło, nie ocaliło się w was, więc tutaj można porównywać też do Borowskiego, tego nieocalonego Borowskiego. Tak, więc ta uwaga, którą pani przed chwilą przedstawiła, że to porównanie jest celne, ja się z tym zgadzam.
Zważywszy, że obydwaj zaczynali od poezji, prawda, a potem pojawia się ta proza. Bardzo ważna, no i oczywiście w tych czasach socrealizmu i nie tylko, prawda, później, no w przypadku Borowskiego prawie, że tylko, no to jednak ta nasycona tą publicystyką i tym charakterystycznym dla tamtego czasu widzeniem świata, oczywiście. Musimy chociaż przez moment zatrzymać się przy Kolumbach, jakby z kilku powodów. To nie tylko dlatego, że to jest najważniejsza książka Romana Bratnego i niewątpliwie w świadomości, tak jak powiedziałam, większości, on pozostanie jako autor. No, kto wie, czy nie tylko właśnie tego jednego dzieła Kolumbowie rocznik 20, wzmocniona, tak jak pan powiedział, tym filmem w 70 roku, serialem Morgensterna, prawda, który zresztą odwołuje się niestety tylko do, pojawiło się 5 odcinków tego serialu, przejmujących do dzisiaj. Kiedy się ogląda ten film po tylu latach od tamtego czasu, ten film, który rozpalał wyobraźnię młodych ludzi, którzy ten film oglądali w telewizji polskiej. Zasiadali przed telewizorami, żeby się śledzić te 5 odcinków, wcale nie takich krótkich, bo trwających ponad 50 minut, znakomicie zagranych przez wspaniałych aktorów, którzy pokazali nam właściwie, jak to pokolenie wyglądało, kim oni są. I kiedy myślimy o tamtym czasie, my, którzy pamiętamy ten film, pamiętamy ten serial, zostaliśmy ukształtowani właściwie może nie tyle przez książkę, co właśnie przez ten sugestywny obraz nadany przez Morgensterna, ale pamiętajmy, że przecież scenariusz tego filmu jest autorstwa Romana Bratnego też.
Tak, oczywiście. I nawet jeżeli dokonywano, tutaj przytaczam historię realizacji tego serialu, kiedy na Starym Mieście w mieszkaniu pana Morgenstern'a spotykali się Janusz Zaorski, który był drugim reżyserem, Jan Englert, i oni rozmawiali o tym scenariuszu, przygotowywali się na kolejny dzień zdjęć, no to czasami dokonywali jakichś takich małych zmian, to jest jasne, natomiast generalnie trzymano się scenariusza Bratnego. Należy też zaznaczyć, że wówczas zrealizowano tych 5 odcinków opartych na pierwszych 2 tomach Kolumbów. Ten trzeci tom, powojenny, no rzecz jasna, był już niemożliwy do zrealizowania, ponieważ on wchodził w sfery takie, które były niejednoznaczne politycznie z punktu widzenia ówczesnej władzy i nie tylko, bo to rzeczywiście ten trzeci tom był, może powiemy kilka słów zaraz o nim, ale był czymś innym. Natomiast tak, no, ten serial był, można powiedzieć, współczesnym językiem, takim follow-up książki. On wzmocnił książkę po 13 latach od wydania Kolumbów, 6 lat po wielkim spektaklu Hanuszkiewicza w Teatrze Powszechnym opartym na Kolumbach. Film jak gdyby no, dokończył dzieła, można powiedzieć, czyli ukształtował rzeczywiście pewnego rodzaju, nie wiem, nie stereotyp, ale ten taki wzorzec postrzegania, patrzenia na pokolenie rocznika 20. I słusznie, bo to jest wielki serial, to jest wspaniały film, dochodzi jeszcze taka podniosła muzyka, ta początkowa pana Matuszkiewicza, więc to wszystko robi wrażenie. I to był pierwszy, może nie pierwszy, no ale pierwszy powszechnie oglądany serial, który wychodził z pewnej takiej maniery sowizdrzalsko-przygodowego przedstawiania wojny, tak? Bo on był ledwie rok czy 2 lata po Stawce Większej niż życie, parę lat po 4 pancernych i psie. I tutaj nagle pokazywana jest prawda dramatu, olbrzymiego dramatu i podziemia, te pierwsze 2 odcinki i potem Powstania Warszawskiego. Dramat, straszna rzeź, osobisty dramat ludzi, to pokazanie, że tracono narzeczonych, brutalność również pewnych scen, płonąca aula oblana jakąś benzyną. To wszystko było takie szokujące, można powiedzieć, i straszliwie prawdziwe. Tak jak prawdziwi byli Kolumbowie, przynajmniej w pierwszych 2 tomach. Trzeci tom nie został sfilmowany, bo sfilmowany być nie mógł, ponieważ po pierwsze opowiadał w taki już lżejszy sposób, to złe słowo, no ale powiedzmy przygody powojenne Kolumba w wyzwolonej Europie. Ten Kolumb, wzorowany na Krzysztofie Sobieszczańskim, nawiązuje do początku naszej rozmowy, no był takim wagabundą, był przemytnikiem, łobuzem i starał się po wojnie dorobić po prostu, już rzucić wszystkie ideały, tylko zarabiać pieniądze i żyć jak największą intensywnością, przemycał samochody z Niemiec do Francji i Belgii, z Belgii i Francji, przemycał do Niemiec kawę, stworzył fikcyjną misję okrętową i co najciekawsze, gdy ta opowieść o ten trzeci tom był bardzo krytykowany za niewiarygodność, za to, że przesadził ten bratny, co on robi z naszych żołnierzy, jakichś łobuzów i tak dalej. Ja w tej wspomnianej przez panią pozwolę sobie zareklamować tę książkę, we wspomnianej przez panią książce Sen Kolumba. Pokazuje, bo to był robiony dobrych kilka lat taki reportaż literacki, że to, co opisał bratny, to tylko wyrywek, wycinek naprawdę dokonań, w cudzysłowie, dokonań Krzysztofa Sobieszczańskiego. Oczywiście nie był żadnym bandytą strasznym, nie zabijał ludzi, broń Boże, ale no naprawdę w przemytniczym szlaku w Europie powojennej to tutaj miał spore osiągnięcia i w pływaniu po Morzu Śródziemnym z odzyskiwaną spod wody bronią i no wspaniałe, można powiedzieć, przygodowe rzeczy, ale jednocześnie zanurzone w pewnym takim nihilizmie, który też przyszedł do niego prawdopodobnie ze względu na przeżycia wojenne. Druga płaszczyzna trzeciego tomu Kolumbów to jest rzecz jasna rzeczywistość ta powojenna w Polsce i rozstrzyganie tego, czy AK-owcy, młodzi AK-owcy powinni się włączać w budowanie nowej rzeczywistości, czy powinni być w podziemiu i walczyć z nowym zaborcą. Bratny też tutaj nie ukrywa, że można tak było postrzegać przecież armię sowiecką, która zaprowadzała w Polsce porządki. Niemniej nie kto inny, tylko Zygmunt, bardzo pozytywna postać z pierwszych dwóch tomów. Każdy, właśnie pani mówiła, że kształtował nas ten serial, no pewnie myślę, że każdy myślący chłopak chciał być jak Zygmunt, jeżeli obejrzał ten serial, czy Zygmunt, postać kreowana w serialu przez Jana Englerta, wspaniały dowódca plutonu, więc tutaj nie kto inny, tylko Zygmunt staje się żołnierzem wyklętym. Zarzucano bratnemu, że w tym trzecim tomie wpisuje się w taką narrację przedstawioną przez komunistów po wojnie, że oto w takim okresie przejściowym, powiedzmy tym do wybuchu stalinizmu w 1948 roku, ale przedstawia taką narrację, że oto młodzi, szlachetni, wspaniali ludzie zostali wykorzystani i wysłani na śmierć przez okropnych dowódców i okropny Londyn. No wtedy, w czasach PRL-u, to raziło. Dzisiaj być może ta teza, trochę jak paradoks kłamcy, wydaje się wcale nie taka fałszywa. Jeżeli się przeczyta książki, które naukowo, merytorycznie i świetnie o tym wszystkim mówią, chociażby powołam się na krakowskiego profesora, chociażby książkę Andrzeja Leona Sowy, profesora z Krakowa od państwa, który napisał wielką, monumentalną monografię Kto wydał wyrok na miasto o Powstaniu Warszawskim i o przygotowaniu do Powstania Warszawskiego, no to wiadomo już, że to wcale nie był taki stuprocentowy fałsz, ta narracja o tym wykorzystaniu młodzieży i zburzeniu całego miasta i wielkiej tragedii. Więc tutaj ten trzeci tom Kolumbów również z perspektywy czasu może się bronić, mając oczywiście jednak też pewne naleciałości propagandowe i tutaj absolutnie tak zero-jedynkowo czy biało-czarno przedstawiać tego nie można. Natomiast, już podsumowuję, przepraszam, bo się rozgadałem, to co pani powiedziała, że Kolumbowie, tak, Kolumbowie to będzie ta rzecz, która zostanie z twórczości bratnego, plus być może, mam nadzieję, jeżeli skusimy czytelników, by zerknęli do tej biografii, plus pewne przedstawienie skomplikowania tego życia, tego człowieka, który gdzieś zza tych Kolumbów się wychyla, bo on sam był przecież jednym z Kolumbów, pisał o sobie. I patrząc na te losy pisarza, zdolnego jednak człowieka, który zaprzepaścił coś w trakcie swojego życia, można też dostrzec pewien dramat, ciąg dalszy tego dramatu przedstawionego w Kolumbach.
Bardzo prawdziwie, chyba o sobie jako też młodym człowieku, który staje przed pewnymi wyborami, pisał, czy powie jego alter ego w tej ostatniej powieści Anioł w butach z ostrogami, chłeptał życie jak młody, zgrzany pies, prawda? Chwytał wszystko, co się da i podążał jak ten młody, zgrzany pies. Zresztą to ciekawe, bo to alter ego w tej ostatniej powieści to już nie Jerzy, jak pojawia się wcześniej, chociażby w Kolumbach, prawda? Tylko Tomasz, prawda? Więc tutaj troszeczkę też następuje zmiana. Ale przywołałam tych Kolumbów też dlatego, bo Kolumbowie, rocznik 20 Romana Bratnego, to trzy tomy, trzy części. Śmierć po raz pierwszy, śmierć po raz drugi i życie. U pana części pana książki, podobnie skonstruowane jak Kolumbowie, są jakby odwrotnością tych tytułów części Bratnego. Życie po raz pierwszy, życie po raz drugi, no i śmierć.
No tak, no można zarzucić, że być może jest to zbyt łatwy i trywialny zabieg literacki, no ale narzuciło mi się to samo w pewnym momencie. Tak podzieliłem losy Romana Bratnego. Życie po raz pierwszy, no to jest to dzieciństwo i młodość i zakończona powstaniem warszawskim, trafieniem do obozu w Lambsdorff. Tutaj nie wiem, no nie będziemy przywoływać życiorysu, ale to jest tak, że Bratny był takim absolutnie emblematycznym przedstawicielem pokolenia, pierwszego pokolenia wychowanego w wolnej Polsce po 18 roku. On wychowywał się na tej całej takiej opowieści o powstaniach narodowych, o wojnie polsko-bolszewickiej, w której skądinąd jego ojciec, pułkownik, później szef garnizonu kawalerii w Garwolinie, brał udział. Ten chłopiec razem ze swoim młodszym bratem Andrzejem Mularczykiem, wspomnijmy tutaj, wspaniałym scenarzystą, pisarzem i radiowcem również, wychowywali się w Garwolinie w koszarach, gdzie no, woltyżerka de facto była najważniejsza. Potem, kiedy kończy, de facto zdaje maturę w 1939 roku w Grudziądzu, gdzie został jego ojciec przeniesiony do szkoły kawalerii i zaczyna się wojna, czyli on po maturze no, wchodzi w wojnę, w 1942-1943 roku angażuje się bardzo twardo właśnie w tę działalność wydawniczą, konspiracyjną, należy zarówno do Miecza i Pługa, jak i do Armii Krajowej. W powstaniu walczy w batalionie Bełt, takim słynnym batalionie, który ochraniał między innymi ochraniał przejście przez Aleje Jerozolimskie, czyli to była taki przekop, który łączył Śródmieście Południowe i Północne. Potem widząc to, co się dzieje, oczywiście opisuje te losy w powstaniu, prawdziwe losy Bratnego w powstaniu, też wydarzenia w podziemiu, bo on oprócz tego, że w swoim domu w Konstancinie przechowywał żydowską rodzinę, to również miał na poddaszu radiostację akowską, która wpadła. To wszystko jest zobrazowane również w Kolumbach, jeden do jednego niemalże. Postać Algrima, takiego dobrego austriackiego żołnierza Wehrmachtu, który się tam zaplątał do tego Konstancina. Ta postać też jest w 100% prawdziwa, występuje w Kolumbach, więc to wszystko tutaj, to jest ta pierwsza część życia chłopaka rozczarowanego no, wielką klęską w 1939 roku, a później doświadczonego wielką tragedią Powstania Warszawskiego. Życie po raz drugi to jest to życie powojenne, kiedy właśnie on chłopce tę wodę. Nie wszyscy rzecz jasna to robili. To już jest tutaj wątpliwe, bo przecież część tych młodych ludzi została w lasach, część się ujawniła, a część trafiła do katowni komunistycznych.
Ale proszę powiedzieć, bo oczywiście nie będziemy w skrócie przytaczać biogramu teraz Bratnego, natomiast mnie ciekawi, bo ta trzecia część rozpoczyna się od 1976 roku. Dlaczego śmierć zaczyna się u pana w 76?
Bardzo wcześnie, prawda? To znaczy, że ostatnie kilkadziesiąt lat życia de facto ja zaliczam jako do śmierci. No w 76 roku Bratny, według niektórych, czy można dyskutować, czy nie wcześniej, w 68 roku, kiedy był blisko Moczarowców i pisał też rzeczy takie wątpliwe, ale jednocześnie też dobre opowiadania wtedy tworzył, no to dyskusyjne, ale w 76 roku on jak gdyby przekroczył pewną granicę, pisząc taki tekst Teraz my, tam już zupełnie odciął jak gdyby takie możliwości powrotu do stawania po stronie przeciw władzy, po tej stronie sprzeciwiającej się władzy, już zupełnie, bo on już wtedy był postrzegany jako pisarz bliski Komitetowi Centralnemu Partii, bliski Putramenta, czyli władz Polskiego Związku Pisarzy, ale ten 76 rok, kiedy też powstawał, były zaczątki Komitetu Obrony Robotników, ten czas postawił go już po tej, a nie innej stronie barykady. I od tamtej pory zaczął się w moim przeświadczeniu pewien taki schyłek Bratnego również jako twórcy. Bo on wtedy już przestał pisać rzeczy, które mogłyby być interesujące literacko. Oczywiście no, tutaj przytoczmy zatem opinię Hugo Badera, oprócz Roku w trumnie, który literacko być może się broni, ale aksjologicznie absolutnie nie. Więc no, dlatego uznałem, że zaczyna się ten schyłek i śmierć właśnie wtedy. On miał, wspomniałem o tym, pewnego rodzaju obsesję na punkcie koru, bo dostrzegał w tych młodych inteligentach pewien wzorzec znany mu z czasów wojny, bo to przecież byli podobni ludzie, tym troszkę starsi w niektórych, jeżeli chodzi o niektóre osoby, ale jednak młodzi ludzie, którzy angażowali się w opozycję, którzy tworzyli ideologię tej opozycji, więc widział być może pewne takie odzwierciedlenie czy odwzorowanie tych postaci z czasów wojny i dlatego mu się to kojarzyło z tragedią. Występował przeciwko temu, mając wręcz w sposób taki, można powiedzieć, obsesyjny. No i wtedy zaczął się taki zjazd i jeszcze jedna tylko szansa. 80. rok podpisał, ku zaskoczeniu wielu osób, podpisał apel o rozmowy z robotnikami z Gdańska, ale to był taki ostatni, powiedziałbym, no, taki przypadek potwierdzający pewnego rodzaju zjawisko. Potem było już tylko gorzej i tak jak gdyby zmierzał ku końcowi. Dosłownie kilka dobrych opowiadań gdzieś na początku lat 90., ale no, stawał się takim człowiekiem poprzedniej epoki, trochę zapomnianym. Później 94. rok i wydanie tej ostatniej książki, Anioł w butach z ostrogami, wielkiej książki, dużej, która mogła być sagą rodzinną naprawdę na poziomie, ale jednak gdzieś tam jakieś takie propagandowe wtręty w niej również są, chociaż warto to przeczytać. I później od 94-95 roku milczenie, zupełne milczenie aż do roku 2017, czyli do śmierci.
Pan pisze tak, czy kiedyś, gdy był już bardzo samotnym człowiekiem, zrozumiał to, zrozumiał też tą swoją postawę? To jest pana pytanie, które pan również stawia w książce, więc nie pozostaje nam nic innego, jak odesłać do biografii Romana Bratnego, Bratny, Hamlet rozstrzelany, Emila Marata. Gorąco państwu polecamy książkę, warto przeczytać, warto zapoznać się z tą biografią, no i też z tą twórczością, bo przecież ta książka to nie tylko biografia, ale także omówienie twórczości Romana Bratnego. Emil Marat był naszym gościem. Pięknie dziękuję za rozmowę.
Bardzo dziękuję.
Program prowadziła Jolanta Drużyńska. Do usłyszenia.
Wszystkie nasze podcasty znajdziesz na radiokrakówkultura.pl.